trwają w nauce apostołów i we wspólnocie. Wspólnota to drugi filar, na którym budowany jest przez Ducha Świętego Kościół. Innymi słowy, trwanie we wspólnocie jest konieczne do duchowego wzrostu. Nie jest możliwy duchowy wzrost w oderwaniu od wspólnoty. Przywieźmy na pamięć dwie postacie, które były świadkami działalności Jezusa przez całe 3 lata. Piotr i Judasz. Jeden i drugi brali do ręki chleb, gdy Jezus rozmnażał go na pustyni, by karmić głodnych. Jeden i drugi pewnie byli w łodzi, gdy Jezus uciszał burzę na jeziorze, o czym słyszeliśmy przed chwilą. Apostołowie widzieli, jak z opętanych wychodzą z wielkim krzykiem złe duchy. Rozmawiali z Łazarzem, którego Jezus wskrzesił z martwych. Widzieli, jak ślepcom Jezus przywraca wzrok. Słuchali codziennie nauczania o miłości Boga i bliźniego. Słuchali o tym, że Bóg bezwarunkowo tak bardzo ukochał człowieka, że posłał na świat swojego Syna, aby ten, kto w Niego uwierzy, został zbawiony. Wiedzieli, że Bóg posłał Jezusa na świat, aby ten umarł zamiast mnie, zamiast każdego z nas. Bo grzech pierwszych rodziców musiał być ukarany. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Jeśli powiedział w rajskim ogrodzie: jeśli spożyjecie swego drzewa, na pewno umrzecie. To słowo Boga musiało się sprawdzić. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Grzech, nieposłuszeństwo musiało być ukarane. Ale Bóg oprócz tego, że jest absolutnie sprawiedliwy, jest też absolutnie miłosierny. I to On postanowił stać się człowiekiem i przyjąć karę zamiast mnie. Umarł na krzyżu zamiast mnie. W sprawiedliwości stało się zadość. A Bóg w swoim miłosierdziu wziął moją karę na siebie. O tym wszystkim i Judasz, i Piotr słuchali przez 3 lata. 3 lata przygotowania Jezusa nie wystarczyły, aby ukształtować w pełni uczniów Chrystusa. I jeden, i drugi zdradził. I niezwykle istotne jest to, co się dzieje po zdradzie. Otóż i Judasz, i Piotr dokonali tego wielkiego grzechu. Różnica polega na tym, że Judasz oddalił się od wspólnoty. A Piotr, pomimo swojej słabości, wstydu, grzechu, zdrady, trwał dalej z pozostałymi 10 apostołami. Judasz od nich odszedł, a 11 trwało razem. Być może tym, co ocaliło Piotra, że nie skończył tak jak Judasz, jest właśnie wspólnota. Wspólnota jest konieczna do duchowego wzrostu. Jest w Ewangelii Łukasza bardzo ciekawy fragment i tylko Łukasz zwraca na to uwagę, że kiedy po zdradzie Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał, wtedy właśnie przeprowadzano Jezusa skutego w kajdany między jednym a drugim miejscem. I Pan spojrzał na Piotra. Piotr zobaczył wzrok Jezusa, wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Być może to spojrzenie Jezusa uratowało Piotra. Jeżeli zdradzimy, jeżeli grzeszymy, jeżeli upadamy, to tym bardziej trzeba nam szukać spojrzenia Jezusa, bo jest to spojrzenie ratujące. I tym bardziej trzeba nam trwać we wspólnocie. Judasz pogrążył się w samotności. Piotr, pomimo zdrady, pozostał ze wspólnotą. Bo trwanie we wspólnocie jest warunkiem duchowego wzrostu. Ojcowie Kościoła, czyli chrześcijanie pierwszych wieków, porównywali tę prawdę do bardzo prostej sceny. Rysowali koło, a na środku, w kole, mówili: tu jest Jezus. Na przykład zapalali świecę. Świeca, światłość świata symbolizuje Chrystusa. I kiedy wszyscy ustawiali się tak na obrzeżach tego koła, mówili: kto chce zbliżyć się do Chrystusa, ten musi iść do środka. I wtedy jednocześnie wszyscy zbliżają się do siebie nawzajem. Im bardziej chcesz być bliżej Boga, tym bardziej trzeba trwać we wspólnocie. Trwanie we wspólnocie zresztą budzi duchową moc. Jest źródłem duchowej mocy. W Starym Testamencie znakiem obecności Boga była Arka Przymierza. Otwarcie przymierza bowiem przechowywano dekalog, dwie kamienne tablice, przechowywano także laskę, za pomocą której Bóg wyprowadził wodę na pustyni, przechowywano tajemniczy pokarm zwany manną, który ocalił Izraelitom życie podczas wędrówki. Arka przymierza, ta złota skrzynia, była znakiem obecności Boga. I kiedy król Dawid, 10 wiek przed Chrystusem, przyprowadza tę arkę z niedaleko położonej od Jerozolimy miejscowości Kiriat Jarim, to wtedy kształtuje się wielka procesja i wtedy wszyscy w radości cieszą się z tego, że znak obecności Boga będzie już w Jerozolimie. Posłuchajmy, jak o tym opowiada autor II Księgi Kronik. Kiedy tak zgodnie, jak jeden, trąbili i śpiewali, tak że słychać było tylko jeden głos wysławiający majestat Pana. Kiedy podnieśli głos wysoko, przy wtórze trąb, cymbałów, instrumentów muzycznych przy wychwalaniu Pana, że jest dobry i że na wieki trwa Jego łaskawość, świątynia napełniła się obłokiem chwały Pańskiej, tak że nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska wypełniła całą świątynię. Gdy wszyscy wielbią Boga, to moc Boga wstępuje tak potężnie, że niektórzy nie są w stanie ustać na nogach. Tak jak ci kapłani, którzy nie mogli już zostać w świątyni, tak bardzo chwała Pana napełniła to miejsce. Tam, gdzie Bóg jest we wspólnocie uwielbiony, tam objawia się Jego moc. Bo wspólnota rodzi duchową moc. I teraz uwaga, ta moc może być niebezpieczna dla tych, którzy grzeszą. Dla tych, którzy trwają w zaparciu wobec Pana. Ta duchowa moc może okazać się niebezpieczna. Nie musimy szukać daleko. W tych samych dziejach apostolskich, fragment dalej, czytamy o scenie, która być może czasem nas przeraża. Pewien człowiek imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzę żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Ananiaszu, powiedział Piotr, dlaczego szatan zawładnął twoim sercem? Skłamałeś Duchowi Świętemu, odłożyłeś sobie część zapłaty za tę ziemię. Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czy nie mogłeś rozporządzić tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Słysząc te słowa, Ananiasz padł martwy. A na wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi mężczyźni wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. I wiemy, że to samo stało się chwilę później z jego żoną. Często, gdy czytałem ten fragment, budził się we mnie bunt. Jak to za... Owszem, to był grzech, to było kłamstwo, ale za jeden grzech tak wielka kara. Piotr mówi wyraźnie, szatan zawładnął twym sercem, a Ananiasz jest pod wpływem złego ducha. Piotr jest pod wpływem Ducha Świętości. Piotr trwa we wspólnocie, która wielbi Boga, a wielbienie Boga rodzi moc. Wspólne wielbienie Boga rodzi moc. I jeżeli człowiek nie chce nawrócić się ze swojego grzechu, a staje przed taką świętością, staje przed tą mocą, która wypełniała świątynię tak, że kapłani nie mogli pozostać. Ta sama moc była obecna w Piotrze. To jeżeli ktoś nie chce się nawrócić i stoi blisko takiej świętości, to właśnie w taki sposób szatan działa. Jakby, bo to nie Bóg zabił Ananiasza. To zabił go szatan. Bóg śmierci nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. To zabił go szatan, któremu Ananiasz dał przystęp do siebie. Wspólne wielbienie Boga rodzi potężną moc. Tak potężną, że w Starym Testamencie kapłani nie mogli jej ostać się. Tak potężną, że niejednokrotnie byliśmy świadkami, gdy ktoś padał pod mocą Boga i Bóg dokonywał w nim wielkich rzeczy. I ta potężna moc może okazać się czasem niebezpieczna dla tych, którzy wciąż chcą trwać w grzechu i nie chcą z niego zrezygnować. I wreszcie, trwanie we wspólnocie jest wymagające. Trwanie we wspólnocie, najkrócej mówiąc, wymaga miłości. I może to niepopularne, co chcę powiedzieć, ale chcę powiedzieć, że trwanie we wspólnocie ma niewiele wspólnego, nie powinno mieć wiele wspólnego ani z akceptacją, ani z tolerancją. Może to dziwnie brzmi, bo zazwyczaj uważamy to za coś dobrego, Ale pomyślmy, akceptacja mówi tyle. Bądź sobą. Akceptuję cię takiego, jakim jesteś. A tymczasem miłość mówi, bądź lepszy. Dąż ku temu, co dobre. Przyjmuję cię takiego, jakim jesteś, ale możesz zawsze być kimś większym, kimś wspanialszym, coraz bardziej otwartym na Ducha Świętego i na Jego dzieła. Akceptacja mówi, bądź sobą. Miłość mówi, bądź lepszy. Tolerancja natomiast mówi, rób co chcesz. Toleruję to. Rób co chcesz. A miłość mówi, rób to co dobre. Rób to co piękne, rób to co Boże. Trwanie we wspólnocie jest wymagające. I wymaga przede wszystkim miłości. Na tę miłość możemy się otwierać. Bo to Bóg jest tym, który przenika nasze serca. To Bóg jest tym, który może zmieniać nasze serca. Które może budować pośród nas wspólnotę. Bóg przenika serca. Bóg zna każdą naszą myśl. I choć czasem w naszych wspólnotach go ranimy, to wiemy, że Bóg i tak nas kocha. Bóg jest Bogiem przebaczającym. Jego obecność może nas otaczać. I w każdej chwili możemy być pewni, że Bóg nas kocha.